Twoje Radio London.
To lato kiedyś się skończy, zostaną mi tylko wspomnienia. Niepewności słodki smak, czy się przyśni jeszcze raz sen jak nasz. Te wszystkie ukryte spojrzenia, za krótkie by mogły coś znaczyć. Kilka wierszy może w tle, o twych oczach każdy wers, blask i cień. Pozwól mi się dziwić, czuć za mocno, zmyślać, że nasze drogi cudem tego lata splotły się. Zaczaruj mnie, przegoń strach. Nie chcę więcej się mylić, nie zdarzy się jeszcze raz to, co nam. Wiatr czasem w biegu szybkie, tak, znaczeń brak. Pozwól mi wierzyć, że o mnie zawsze śpiewał wiatr. Tylko w twych ramionach czuję, że już wszystko mam. Zaczaruj mnie, przegoń strach.
Piosence śpiewanej przez Urszulę Kasprzak, pochodzącej z jej najnowszej płyty Urszula, teraz ja. Dzień dobry, mówi Państwu Jolanta Pawluk. W zasadzie nie muszę już chyba przypominać, ale dla zasady powiem, że to kolejny program Twojego radia nagrany z wyprzedzeniem. Z myślą o tym, że w uniwersyteckiej stacji Radio Western 94 i 9 FM nadany zostanie 28 listopada. Co się w nim dzisiaj znajdzie? Najpierw dwie informacje, z których pierwsza może być szczególnie istotna dla tych wszystkich młodych ludzi, którzy myślą o studiach w Polsce, dokładniej na którejś z wyższych uczelni związanych z morzem. Drugą pozycją będzie przypomnienie kilku lat inflacji i wzrostu cen w Polsce oraz kilku prób wprowadzenia denominacji złotego, która ostatecznie nastąpiła w roku 1995. Audycja dla dzieci przypomni mit o Zeusie i Posejdonie w wersji dużo bardziej współczesnej niż antyczna, napisanej przez Grzegorza Kazdepkę, po czym dzięki rozmowie z doktorem Janem Kwapiszem z Uniwersytetu Warszawskiego znajdziemy się w antycznej Grecji. Temat rozmowy to zabawy starożytnych Greków. Część ostatnia dzisiejszego programu to zarazem ostatni fragment opowieści Stanisława Brandowskiego o Antku Granaciarzu, młodziutkim lwowskim łobuziaku, który w listopadzie 1918 roku stara się przedostać do polskiego wojska.
Czasami w życiu coś się wydarzy, dłoń rozpalona drży. Serce wyrusza w krainę marzeń, cudowne roi sny. Najlepiej w takich chwilach nad brzegiem morza iść. Niechaj z falami biegnie zmęczona myśl. Morze szumiące, połyszące szumem fal, cudne jak bajka w blaskach wieczornej zorzy. Morze, ty budzisz w sercu jakiś dziwny żal, gdy mgły na falach się położą. Gdy wiatr obudzi cię z uchwały, tyś jest w tym gniewie rozszalałe, wspaniałe. Może ojczyzną twoją niezmierzona dal, a twoją pieśnią cicha melodia fal. Czy wielki smutek, czy wielkie szczęście, ono zrozumie mnie. Wszystko zapomnę w jego objęciach, niby w cudownym śnie. I czy to ból rozstania, czy też miłości cud, wszystko nieważne nad brzegiem wielkich wód. Szumiące, kołyszące szumem fal, cudne jak bajka w blaskach wieczornej zorzy. Może ty budzisz w sercu jakiś dziwny żal, gdy mgły na falach się położą. Obudzi cię z uchwały, tyś jest w tym gniewie rozszalałe, wspaniałe. Może ojczyzną twoją niezmierzona dal, a twoją pieśnią cicha melodia fal. Jest w tym gniewie rozszalałe, wspaniałe. Może ojczyzną twoją niezmierzona dal, a twoją pieśnią cicha melodia.
Ta piosenka o morzu tak bardzo zrosła się z interpretacją Ireny Santor, że aż się prosi, by dodać, że pochodzi z operetki Panna Wodna Jerzego Lawiny Świętochowskiego, którą po raz pierwszy wystawiono w sierpniu 1939 roku w Warszawie. Wykonanie Ireny Santor to już lata powojenne. Z działu do spraw obcokrajowców i wymiany międzynarodowej Akademii Morskiej w Szczecinie dostałam list, którego treść z pewnością zainteresuje młodzież zastanawiającą się nad wyborem studiów, szczególnie tych wszystkich, którzy chcieliby studiować w Polsce. Treści listu nie mogłam przeczytać zaraz po otrzymaniu, jako że programy radiowe są nagrywane z wyprzedzeniem, ale czynię to teraz. Szanowni Państwo, z wielką dumą i radością chcemy zaprezentować Państwu czterech przedstawicieli Polonii w naszej uczelni. Są to Eryk Stochmal ze Szkocji, Andrzej Jackson-Dąbrowski z Nigerii, Karolina Jurczuk z Kanady oraz Antoni Keszka z Niemiec. Polacy, którzy niemal całe życie spędzili za granicą, a teraz wrócili do naszego kraju, aby studiować w Polsce, w swojej ojczyźnie. Polscy studenci przyjeżdżający z zagranicy do naszej uczelni to najczęściej nieprzeciętni ludzie. Najczęściej marzą o karierze morskiej, ale nie tylko. Uczelnia umożliwia studiowanie aż 17 kierunków studiów, spośród których tylko 4 związane są z pływaniem na morzu. Pozostałe to kierunki lądowe. Akademia Morska w Szczecinie jest otwarta na wszystkich Polaków mieszkających za granicą. W naszej uczelni kształci się 400 obcokrajowców z 22 krajów i ponad 2200 Polaków. Z roku na rok jest wśród nich coraz więcej przedstawicieli Polonii, co niezmiernie nas cieszy. Warto zwrócić uwagę, że mogą oni wybrać studia zarówno w języku polskim, są to studia bezpłatne, jak i angielskim. Tu czesne dla Polaków jest symboliczne, co na pewno jest dużym atutem naszej uczelni. Tęsknota za ojczyzną jest często uczuciem nieprzemijającym. Tych czterech studentów pokazuje, że marzenie o powrocie do Polski może zostać spełnione. W tych dniach świętujemy odzyskanie przez Polskę niepodległości. To bez wątpienia najważniejsze święto państwowe w Polsce, obchodzone również przez Polonię na całym świecie. Dziś właśnie z tej okazji przedstawiamy Wam 3 studentów i 1 studentkę posiadających obywatelstwo polskie, którzy niemal całe swoje życie spędzili za granicą. Teraz powrócili do Polski i studiują w Akademii Morskiej w Szczecinie, prawdopodobnie najlepszej uczelni morskiej na świecie. Oto oni. Eryk Stochmal ostatnie 15 lat spędził w Szkocji, gdzie ukończył szkołę średnią. Interesuje się psychologią. Mówi, jest wiele powodów, dla których przeprowadziłem się do Polski, na przykład piękne krajobrazy, bogactwo różnych osobowości, ale to, co przekonało mnie do wybrania Polski, a nie całej Wielkiej Brytanii, jeśli chodzi właśnie o studia, to możliwość spotkania i poznania ludzi z wielu kultur w jednym miejscu. Dlatego wybrałem nawigację, prowadzoną w języku angielskim, aby mieć możliwość doskonalenia zarówno języka polskiego, jak i angielskiego. Jednocześnie mogę nawiązywać nowe przyjaźnie i poznawać osoby z innych kultur, z którymi nigdy wcześniej nie miałem kontaktu. Ta możliwość może wydawać się czymś nieistotnym w porównaniu ze wszystkimi innymi wspaniałymi możliwościami, jakie oferuje Akademia Morska w Szczecinie, ale dla mnie jest ważna. To dlatego, że psychologia jest moją pasją, a poznawanie nowych ludzi jest dla mnie fascynujące. A czy jest lepsze miejsce do tego niż renomowana szkoła morska? Andrzej Jackson-Dąbrowski pochodzi z Nigerii, gdzie się urodził, do niedawna mieszkał i się uczył. Jego mama jest Nigeryjką, tata Polakiem, ma podwójne obywatelstwo. Ukończył kolegium Kingsville w Abudży. Urodzony sportowiec. Mówi, dorastanie w Nigerii jest pełne przygód i zabawy. Moja dotychczasowa edukacja, zarówno podstawowa, jak i ta na poziomie średnim, odbywała się w Nigerii. Studiowanie w Polsce to jedna z tych rzeczy, której nie mogłem się doczekać, ponieważ zawsze tęskniłem, aby odnaleźć moją drugą tożsamość, mój drugi dom. Dlaczego nawigacja? Szczerze mówiąc, wybrałem ten kierunek z chęci zrobienia czegoś innego niż przeciętny człowiek. Cieszę się, że studiuję właśnie tutaj, w Akademii Morskiej w Szczecinie, która daje mi nie tylko możliwość robienia w przyszłości czegoś niezwykłego, ale także pewność, że będę w tym najlepszy. Gdybym mógł wybrać dowolne miejsce na świecie, w którym mógłbym być, z pewnością wybrałbym Akademię Morską w Szczecinie, która jest teraz moim domem. Karolina Jurczuk posiada obywatelstwo polskie i kanadyjskie. Wychowała się w Kanadzie. Ukończyła szkołę ogólnokształcącą w Vancouver. Oto jej wypowiedź. Urodziłam się i wychowałam w Vancouver w Kanadzie. Szkołę podstawową i średnią skończyłam w języku francuskim. W domu rozmawiałam po polsku z babcią i w soboty chodziłam do szkoły polskiej. Każde wakacje przyjeżdżaliśmy do Szczecina, ponieważ moja mama jest ze Szczecina, a tata z Gorzowa. Poznali się w Vancouver. Pomyślałam, żeby studiować w Polsce, ale nie byłam pewna, co dokładnie chciałabym studiować. Od dzieciństwa lubiłam gry komputerowe i sama uczyłam się trochę prostego programowania. Interesowało mnie również, co siedzi w środku. Chętnie rozkręcałam stare komputery, żeby wymieniać komponenty. Znajomy poradził mi Akademię Morską jako dobrą uczelnię, a mnie zaintrygowała mechatronika. Podoba mi się atmosfera na wydziale i poczucie humoru studentów Akademii Morskiej. Antoni Keszka urodził się w Szczecinie, ale całe życie mieszkał w Niemczech. Ukończył technisches gymnazjum na kierunku elektrotechniki w Geldern. To Nadrenia, północna Westfalia. Z zamiłowania żeglarz. O decyzji podjęcia studiów w Polsce na Akademii Morskiej w Szczecinie mówi: jeszcze przed wyborem profilu klasy maturalnej zastanawiałem się nad ekonomią lub elektrotechniką i budową maszyn, ale ostatecznie zdecydowałem się na elektrotechnikę. Jednak po maturze nadal chciałem studiować ekonomię w Utrechcie w Holandii, ale nie byłem pewien, czy to dla mnie dobry wybór. Wolałem coś konkretniejszego. Wydawało mi się, że rozszerzona matura z elektrotechniki jest lepszym fundamentem dla studiów technicznych. Po zdanej maturze z ciekawości sprawdziłem w internecie, jaki kierunek można studiować w języku angielskim w moim rodzinnym mieście. W tym miejscu muszę powiedzieć, że od dziecka często żeglowałem z rodzicami i kocham morze. No i okazało się, że w Szczecinie mogę studiować nawigację w języku angielskim. Zatem wybór był prosty. Zdecydowałem się na Akademię Morską w Szczecinie, a obecnie jestem już na trzecim roku studiów. Tyle korespondencji ze Szczecina. Osoby zainteresowane studiami na tamtejszej Akademii Morskiej więcej informacji znajdą pod www.marin-edu.com. www.marin-edu.com. Dwudziestego pierwszego listopada 1994 roku ówczesna prezes Narodowego Banku Polskiego Hanna Gronkiewicz-Waltz zaprezentowała nowe wzory monet i banknotów. W efekcie odkładana przez kilka lat denominacja złotego stała się faktem, a Polacy z początkiem roku 1995 przestali zarabiać w milionach złotych. Taki jest początek artykułu zamieszczonego w portalu historyków histmag.org i przypominającego dokonaną przed laty denominację. Autor Maciej Gach pisze: założenia denominacji były gotowe już w 1989 roku. Wprowadzenie planowano na rok 1992. Przygotowano nawet projekt graficzny 9 nowych banknotów z wizerunkami miast polskich, którego autorem był Waldemar Andrzejewski. Banknoty na zlecenie Narodowego Banku Polskiego wydrukowała niemiecka firma z Monachium. Pieniądze nie weszły jednak do obiegu z dwóch względów. Raz, że banknoty okazały się łatwe do podrobienia, a dwa, iż zawierały błędy, takie jak brak nazwy państwa oraz niezgodność wizerunku orła z opisem zawartym w ustawie zasadniczej. W rezultacie cała seria trafiła na śmietnik historii, a niewielką jej część Narodowy Bank Polski po latach sprzedawał w formie kolekcjonerskich banknotów nieobiegowych. Jeszcze ciekawszy był pierwszy projekt sporządzony w latach 1987-89 przez najbardziej znanego twórcę polskich banknotów Andrzeja Heydricha. Zostały przygotowane dwie serie. Pierwsza przedstawiała pisarzy, druga polityków. Na przykład 10 zł było z Wincentym Witosem, 50 miało wizerunek Stefana Starzyńskiego, a na banknocie 1000-złotowym widniał Władysław Gomułka. Projekt nie został skierowany do produkcji, a jako powód podano obawę, że wzory są zbyt podobne do tych na banknotach, które miały zostać wycofane z obiegu. Nieustabilizowana sytuacja gospodarcza i wciąż wysoki poziom inflacji nie pozwalały na szybkie przeprowadzenie denominacji. Dodatkowo nieustanne dodrukowywanie kolejnych banknotów o coraz wyższych nominałach świadczyło o postępującej dewaluacji polskich pieniędzy. Pensje wprawdzie rosły, ale z każdym rokiem można było mniej za nie kupić. Pod koniec 1994 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie wynosiło 5-6 milionów złotych. Ceny podstawowych towarów były dość wysokie. Na przykład jedno jajko kosztowało około 2800 zł, chleb 7400, kilogram cukru 14 tysięcy, kilogram mąki 8300 zł, litr mleka 5700. Kilogram schabu około 90 tysięcy, a kilogram świątecznej szynki ponad 160 tysięcy złotych. Najtańszy samochód, czyli Fiat 126P, wart był 80 milionów złotych, a Polonez 144 miliony. Odpowiednią ustawę w kwestii denominacji uchwalono dopiero 7 lipca 1994 roku. Ekonomiści podkreślali, że najważniejszym powodem denominacji jest troska o poprawienie reputacji polskiego złotego oraz usprawnienie pieniężnego obiegu. Ludzie, dysponując milionami, mieli wtedy dość spore kłopoty z używaniem popularnych wówczas kalkulatorów. Jakby tego było mało, w niektórych urządzeniach brakowało miejsca na kolejne cyfry. Księgowi w firmach zapisywali rzędy setek milionów, niekiedy miliardów złotych. Sam budżet państwa liczono w bilionach. No i w handlu międzynarodowym waluty idące w miliardach nigdy nie były traktowane zbyt poważnie. Na początku lat 90. Polacy nosili portfele wypchane wprost banknotami, które będąc wydrukowane na dość słabym papierze szybko się niszczyły, a drukowanie nowych kosztowało. Pensje najczęściej wypłacano w banknotach o nominale 1 miliona z wizerunkiem Władysława Reymonta i 2 milionów z Ignacym Paderewskim. Tak jak już to było wspomniane, na denominację przez kilka lat nie pozwalała inflacja przekraczająca 40% w skali roku. W 1994 roku przy inflacji wynoszącej ponad 20% podjęto ostateczną decyzję o reformie walutowej. Ustalono, że za każde 10 tysięcy starych złotych otrzymywało się 1 złoty nowy. Ucięcie 4 zer miało dawać efekt psychologiczny mocnej waluty. Po wymianie dolary i marki miały kosztować po kilka, a nie kilkadziesiąt tysięcy złotych. Swoją drogą to przed denominacją Polacy zapomnieli, jak to było mieć garść brzęczących monet w portmonetkach. Wycofywano je z obiegu, gdyż ich bicie kosztowało o wiele więcej niż nominalna wartość. Co ciekawe, monet używali w różnych pracach monterzy. Były tańsze niż metalowe podkładki sprzedawane w sklepach budowlanych. Ten proceder był nielegalny, bo zgodnie z prawem niszczenie pieniędzy zawsze było karalne. Przed zarządzoną na 1 stycznia 1995 roku denominacją banknotem o najniższym nominale było papierowe 10 zł, na którym widniał generał Józef Bem. Najwyższym nominałem z banknotów podlegających wymianie był 2-milionowy. Warto wspomnieć, że Andrzej Heydrich przed denominacją zaprojektował banknot z wizerunkiem Józefa Piłsudskiego o nominale 5 milionów złotych. Banknot nie wszedł do obiegu, ale jest uznawany za jeden z najpiękniejszych banknotów w historii polskiej numizmatyki. Ogółem wymianie podlegały banknoty z lat 1974-1993 i monety z lat 1949-1994, które przestały być prawnym środkiem płatniczym. Postanowiono, że starymi banknotami będzie można płacić jeszcze przez 2 lata. Natomiast wymiany starych złotych, które przestały być prawnym środkiem płatniczym, można było dokonać we wszystkich oddziałach okręgowych Narodowego Banku Polskiego.
Gdzieś między wierszami czarne nachodzą mnie myśli. Ci wszystko i uciec daleko stąd. Czy to coś da? Nie wiem, bo chyba za duży bałagan mam. Posprzątaj mi w głowie, może wydarzy się cud. Dlaczego zapominamy o sobie łatwo tak, kiedy czasu brak? Ziemia. Umiem przeczekać ten zły i ten najlepszy czas. Dzielę na 2 wszystko to, co tylko dla siebie pragnęłam mieć. Niech to, co za nami, skończy się teraz i tu. Dlaczego zapominamy o sobie łatwo tak, kiedy czasu brak na marzenia? Obietnicami okłamywany świat nie naprawi się nigdy już. Zapominamy o sobie szybko tak, kiedy nowy dzień nic nie zmienia. Porozrzucany bezładnie marzeń świat nie ułoży.
Zapraszamy do reklamy.